Witajcie w Klubie Czarnej Magii. Do tego, że magia nie istnieje, przekonywać będą
Michał Zakrzyczkowski
i Adrian Rajczakowski. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, kto w magicznym dublecie jest twórcą, a kto bumelantem. Ponadto odpowiemy na pytanie, czy Pack Small Play Big jest właściwym podejściem do iluzji i dlaczego zawsze warto zaczynać od końca. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry, panie Adrianie.
Witam po pobycie. Gdzie byłeś teraz na weekend?
W Szczecinie.
Pochwal się wszystkim.
W Szczecinie byłem, tak.
A gdzie jest Szczecin?
Nie nad morzem.
No na pewno nie nad morzem. I paprykarz też nie jest chyba stamtąd.
Jest pomnik nawet, widziałem.
Aha, paprykarz szczeciński jednak jest stamtąd. No to, tak. Ale już Stargard nie jest szczeciński. Teraz już
Stargard już nie jest.
Tak, to jest dopiero historia.
Tak.
No. Także ja byłem w domu, jakby ktoś pytał.
Czyli bez zmian.
Czyli ty miałeś ciekawszy weekend z pewnością. W ogóle nie wiem, czy wiesz, ale Szczecin jest budowany na planie Paryża.
Wiem, ma dużo rond.
A, to wiedziałeś o tym. No ja o tym nie wiedziałem, dopóki tam nie byłem i przewodnik mi jakiś nie powiedział.
No widzisz.
No a dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób wymyślamy sztuczki magiczne w magicznym dublecie w ogóle i czym jest wymyślanie sztuczek według nas i co jest ważne w tym procesie twórczym, który mamy za sobą przez chwilę i cały czas jeszcze tworzymy najnowszy program i to idzie nam mozolnie. Może ten odcinek odpowie na pytanie, dlaczego to tak mozolnie idzie. Wobec tego zacznijmy może od początku. Czyli na starcie powiedziałem, że warto zaczynać od końca. I teraz to jest nasze tak jakby nowe podejście do tematu tworzenia, bo teraz jesteśmy na etapie wymyślania rutyny końcowej, czyli finałowej do naszego show. I na pewno wiemy, że ma ono wywoływać konkretne emocje i to też było gdzieś tam z inicjatywy bardziej Derena Browna, z którym rozmawiałem.
Tak, pamiętam.
Pamiętasz, tak?
Tak.
No, a tak naprawdę gdzieś widziałem w wywiadzie, on się chwalił tym, że właśnie zaczyna tworzenie rutyny od końca i my to postanowiliśmy zaaplikować też u nas.
Postanowiliśmy sprawdzić, czy to działa w ogóle.
No tak, tak. No i na tym przykładzie tej końcowej rutyny widzimy, że to trochę działa. Znaczy, to jest fajne z perspektywy psychologicznej, mi się wydaje. Jeśli się buduje taki pokaz już w 100% swój, w 100% autorski, to wtedy jest fajne. Mhm. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, bo jak na przykład robisz sztuczki na zasadzie jestem iluzjonistą i chcę występować na weselach za 500 zł, to sobie możesz pójść do sklepu iluzjonistycznego i wziąć...
Za ile?
Za 500 zł na weselu.
Tak dużo?
No są tacy iluzjoniści, co tak się cenią mocno.
Kurde.
Tak, ale no właśnie, możesz iść do sklepu iluzjonistycznego i najzwyczajniej w świecie poprosić o jakąś rutynę finałową. Albo stage illusion, albo coś w stylu bardziej dangerous. I to jest na takiej zasadzie, że kupujesz gotowca i go grasz. Nic prostszego nie ma. A jeśli chodzi o tworzenie rutyn autorskich, no to my postanowiliśmy skorzystać z tej zasady zaczynania budowania rutyny od końca, bo ona daje tak jakby przewagę na płaszczyźnie już stricte psychologicznej, bo dzięki temu wiemy, gdzie widz jest myślami i gdzie my chcemy, żeby on był. No i w przypadku naszego programu postawiliśmy jednak na coś bardziej agresywnego, bardziej...
O.
No tak, czy nie?
Ja tylko tak reaguję.
Bo ogólnie wyszliśmy z założenia, że chcemy zrobić coś, co będzie po pierwsze wzbudzało emocje silne, na przykład takie jak radość, to jest silna emocja.
Strach.
I żeby drugą silną emocją był strach. Tak.
Dokładnie.
No, więc jak już wychodzimy od tego, to potem sobie możemy spokojnie się cofać. Czyli co może wywołać strach i radość jednocześnie?
To jest dobre pytanie.
To jest w ogóle jakieś znowu pytanie filozoficzne. Co może wywołać strach i...
Roller coaster.
To jest dobry przykład. Roller coaster rzeczywiście. W ogóle takie domy strachów, takie atrakcje w różnych parkach.
Tak.
No to są tak. To są takie idealne właśnie... O właśnie, ty, to może coś z tym pokombinujemy do naszego pokazu.
Sztuczka z roller coasterem?
No tak, to pewnie będzie tanie w eksploatacji, w wyprodukowaniu. I też miłe do przenoszenia z jednego miejsca na drugie, jeśli chodzi o pokazy jakieś, to firmowe czy wesela. No właśnie, więc my wychodzimy od tego końca i mam nadzieję, że naszych słuchaczy też do tego zachęcimy, bo wydaje mi się, że to jest, w sensie ja z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że to jest tak jakby dużo lepszy proces i widzę to po tej ostatniej naszej rutynie, która jeszcze nie jest tak jakby pełna, ale już wiemy, co mniej więcej chcemy zrobić, gdzie i jak i łatwiej się pisze do niej historii, przynajmniej tak mi się wydaje.
To znaczy zrobiliśmy jeden program robiąc to od początku, w sensie zaczynałem wymyślać sztuczki od początku i też się nam to udało. Ciężko jest mi na razie powiedzieć, czy ta druga metoda jest lepsza, bo to dopiero wyjdzie w praniu, jak już cały program będzie zrobiony, tak mi się wydaje przynajmniej.
To też jest fakt, natomiast ja tak bardziej patrzę, bo powiem tak może, przez całą karierę solową, kiedy występowałem sobie sam, to ja się też nie skupiałem za bardzo na takim wymiarze psychologicznym, tylko robiłem sztuczki i mówiłem żarty. Tak jak to robi większość iluzjonistów na całym świecie, nie? A teraz wydaje mi się, że jak się tworzy od końca, tak jakby dbasz o widza i bardziej się przejmujesz nim niż samym sobą. Czyli nie myślisz o tym...
A wiadomo, że to nie o to chodzi.
Co?
Nic, nic.
Aha. Czyli nie myślisz o tym, jak ty masz wypaść, tylko co widz ma odczuć. W sensie według mnie to jest 100 razy lepsze, jak nie 1000.
Ma to sens, aczkolwiek tak jak mówię, najpierw sprawdźmy, jak to nam wyjdzie w całości, jak to wszystko zażre ze sobą i wtedy ja się będę mógł wypowiedzieć na 100%.
Ale to też nie jest takie miarodajne w sumie, bo my mamy już 3-4 efekty zbudowane tak normalnie i teraz budujemy od końca, nie? Więc to też nie będzie tak jakby cały program napisany tylko wyłącznie.
Ale no, będziemy mogli na przykład sprawdzić, czy efekty napisane od początku są lepsze, ludzie na nie lepiej reagują, czy jednak te napisane od końca. Można zrobić coś w stylu badań naukowych.
O proszę, na ślepej próbie.
Tak.
Ty już jesteś ślepy, a ja do tego zmierzam powoli, siedząc przy komputerze cały
chyba
dzień.
Chyba będzie szybciej.
Będzie szybciej. No, przynajmniej będziemy mieć próbę badawczą. Nie, no i fajnie.
Tak. Jakiś artykuł się napisze.
No możesz. Bo w sensie ja mogę pomóc w badaniach, bo mam zaplecze metodologiczne, ale mi się nie chce liczyć po prostu w statystyce, więc ty to będziesz robił, bo ty to lubisz.
Ja mogę statystykę zrobić, tak. No nie lubię, ale umiem.
Znaczy ja umiem, bo zrobiłem raz, ale no czuję, że nie chciałbym tego powtarzać.
To ja zrobiłem 2. To ma większe doświadczenie.
Masz większe doświadczenie, to prawda. Znaczy, zrobiłem w statystyce, a jeszcze robiłem w darmowym programie JASP. Tam to są dopiero jaja, bo tam klikasz. To jest program dla w ogóle głąbów, bo tam wszystko klikasz i to ci samo liczy, nie tak jak w statystyce, że tam... Chociaż statystyka też sama liczy teoretycznie, ale JASP jest jeszcze prostszy, bo tam nawet nie musisz nic zaznaczać. Po prostu to ci samo
liczy. Ja robiłem w jeszcze innym programie.
W SPSS-ie?
Nie, w PQ Stats chyba, o ile dobrze pamiętam.
A bo ja bardziej...
To był darmowy.
A bo ty miałeś bardziej badania... Medyczne, nie?
Tak.
No, a ja bardziej humanistyczne. A społeczne, no nie humanistyczne. No dobra. Wobec tego wiemy, w jaki sposób...
Dygresja.
Tak, dygresja. Wobec tego wiemy, w jaki sposób my wymyślamy rutyny obecnie i w większości jest to taki zwykły proces. I teraz to jest ważne pytanie chyba, które wypadałoby zadać w tym momencie. Czy skupiać się na wymyślaniu sztuczki do historii, czy historii do sztuczki? To pytanie zdaje się być kluczowe na różnych warsztatach, z tego co widziałem. Jak jest jakiś program o tworzeniu, o storytellingu, właśnie o tworzeniu historii, o budowaniu dramaturgii, to zawsze prelegenci odpowiadają na to pytanie. A co pan Michał o tym myśli?
Ja uważam, że prościej na pewno i wydaje mi się, że też wydajniej jest wymyślić historię do efektu.
Historię do efektu. Czyli mamy już jakiś gotowy efekt
tak.
I po prostu budujemy historię.
W jaki sposób go pokazać, tak. Pozwala nam to wpleść jeszcze jakieś ewentualnie inne efekty do historii później, więc to nie jest tak, że jest 100% sztuczki najpierw, a potem historię samą dorabiamy wokół niej, tylko jak mamy sam efekt, wokół którego budujemy historię i który, co nam pozwoli potem jeszcze dać ewentualnie inne efekty, żeby wzmocnić ten efekt główny.
Ja się w 100% zgadzam, że to jest dużo łatwiejsze, tylko zastanawiam się właśnie nad tym, czy to jest bardziej atrakcyjne artystycznie. Bo jeśli no na przykład mamy znaną rutynę, ruletkę po prostu rosyjską z 5 torebkami papierowymi i z gwoździem, nazwijmy to tak, no i wielu iluzjonistów wykorzystuje ten efekt, budując swoją historię. Ale za każdym razem Nie da się tej historii jakoś zbudować tak turbo inaczej, żeby po prostu widz pomyślał, a jeden iluzjonista na jednym weselu robił tak, a drugi tak. Po prostu oni, efekt finalny jest taki sam. W jednej torbie jest gwóźdź, a w czterech nie.
To znaczy samą rosyjską ruletkę można na innych rekwizytach pokazać.
No, tak właśnie, dlatego o to mi chodzi.
Tylko to nie jest jakby wymyślenie najpierw historii.
A, czyli ty już bardziej wychodzisz... Aha, dobra, czyli ty inaczej zoperacjonalizowałeś efekt, bo ja pomyślałem o tym, że kupujesz gotowy rekwizyt.
Nie.
Aha, okej. Bo ja myślałem, że wiesz, kupujesz gotowy rekwizyt i budujesz na nim historię.
Nie, tak się nie robi.
Aha, czyli ogólnie bardziej mówisz na przykład lewitacja, tak? I do niej na przykład możesz budować historię, ale nie wiesz, jakim narzędziem to
zrobisz. Nie mówię rosyjska ruletka z gwoździami, tylko rosyjska ruletka, kropka. Mamy rosyjską ruletkę, możemy zrobić 5 szklanek z wodą, w jednej jest kwas i włóż do jednej palec, albo pistolet
to był
z 5
nabojami. Kiedy wymyślaliśmy finałową rutynę.
Tak. Albo masz 5 samochodów i w jednym z nich, gdy przekręcisz kluczyk, jest ukryta bomba. To tak bardziej na inny rynek sztuczka, no ale... No,
takie na czasie.
Tak, dokładnie. No więc chodzi o to, że lepiej jest mieć najpierw po prostu pomysł na sztuczkę według mnie i potem wbudować wokół niej historię, bo możemy mieć coś z brzegu typu... nie wiem, niekończąca się chusta. Taki klasyk. Mhm. I możemy ją pokazać tak jak w filmach czy innych rzeczach, po prostu wyciągają się z kieszeni. Możemy być bardziej kreatywni, na przykład zrobić tą sztuczkę z jakiegoś jedzenia. Możemy ją zrobić udając, że przeprowadzamy operację na scenie. No więc zależy jakby co chcemy pokazać. Jeżeli chcemy zrobić w ogóle show wokół jakiejś historii, no wtedy możemy każdą tak naprawdę sztuczkę pokazać w historii obracającej się wokół pewnej idei. Ale nadal
to tak,
będę...
jak my zrobiliśmy w programie Arche.
Tak. Nadal będę uważał, że najpierw leży lepiej zrobić najpierw, znaczy, że lepiej znać najpierw sztuczkę, którą chce się pokazać i dopiero potem wymyślić do niej historię.
Mhm. Ale w naszym przykładzie to było trochę tak, że pomyśleliśmy o tym, że ma to być program, który będzie dotyczył psychologii, procesów poznawczych i super nienaturalnych umiejętności, które będą racjonalnie wytłumaczone. Mhm. I mieliśmy założenie, że okej, tu będzie sztuczka z pamięcią. I do niej tak jakby... Nie pamiętam, czy my budowaliśmy najpierw historię, że ty jesteś super mózgiem, czy najpierw było to, jak zrobimy tę sztuczkę. Pamiętasz to?
Wydaje mi się, że najpierw i tak były sztuczki. Ograniczyliśmy sobie bazę sztuczek, którą mogliśmy wykonać do tych, które bardziej skupiają się na umyśle, na myśleniu, na człowieku i tak dalej. Raczej osunęliśmy na bok te sztuczki zakrawające o jakieś właśnie... ucieczki, bądź coś tego typu. Ale nadal w pierwszej kolejności myśleliśmy, że tą sztuczkę będzie fajnie pokazać, będzie fajnie wyglądała na scenie, zróbmy wokół niej historię, która będzie nawiązywała do tego, co chcieliśmy pokazać w Arche.
No okej, teraz mi trochę odświeżyłeś pamięć. Czyli rzeczywiście, no to tak było. No to w sumie to jest, teraz już z mojej perspektywy rzeczywiście to jest dużo łatwiejsze, ale chyba ani razu, przynajmniej tak mi się teraz wydaje, że nie budowaliśmy nigdy, ani ja sam jeszcze wcześniej, zanim tam zaczęliśmy tworzyć magiczny dublet, chyba nigdy nie budowałem w drugą stronę. Czyli nie budowałem konkretnej sztuczki do konkretnej historii, a przynajmniej takiego przypadku teraz sobie nie przypominam. A to też by było w sumie ciekawe doświadczenie może.
Znaczy to by było ciekawe, gdybyśmy na przykład, nie wiem, kręcili film dokumentalny o naszej karierze. Piękne będą czasy to kiedyś, jak to zrobimy. Mm-hmm. Gdzie jakby można w ten sposób pokazać, że nie wiem, znalazłeś ostatnio na chodniku 5 zł i pomyślałeś, zróbmy wokół tego sztuczkę i wymyślisz sztuczkę, jak nagle każdy pod krzesłem znajduje 5 zł. Nie wiem, strzelam teraz całkowicie randomowo, ale no, jakby to by było fajne z perspektywy kogoś, kto widzi z boku cały proces myślenia, cały proces wymyślania sztuczki, ale kompletnie niepotrzebne dla osób, które rzeczywiście to wymyślają, tak mi się wydaje. Jest to po prostu więcej roboty, więcej czasu to zajmuje i jest to nieatrakcyjne dla osoby tworzącej.
No to prawda, natomiast teraz znowu mi ponownie odświeżyłeś mózg i sobie przypomniałem, że jak kiedyś mnie zaprosili do szkoły naszej licealnej, do ZSP w Ziembicach, to tam powiedzieli, żebym, jakąś sztuczkę, Adrian, tam pokaż, wiesz, że fajnie tu przyjść do tej szkoły, to ja wtedy miałem narzuconą tak jakby historię i zrobiłem konkretną sztuczkę z kartami. Tylko że ta sztuczka opierała się rzeczywiście na mechanizmach, które już wcześniej znałem. Ja nie wymyślałem tak jakby od początku całej sztuczki. Po prostu miałem historię zrobić i wiedziałem, co chcę zrobić. Aha. A potem dopiero na podstawie tam kilku technik, które znałem, wyszła sztuczka. Czyli tak jakby ponownie w tym przypadku niby historia była pierwsza, ale jednak mimo wszystko ta sztuczka była tym rdzeniem. W sensie ta metoda była tym rdzeniem.
No tak. Bo jakby poruszasz się wokół sztuczek, które wiesz jak wykonać.
No tak, w sumie
na początek.
Trudno jest...
Nie wymyślasz z niczego. Więc nawet jeżeli wymyślasz nową sztuczkę karcianą, no to na przykład musisz wiedzieć, czy jesteś w stanie wykonać pewne zagrania z kartami, żeby w ogóle ta sztuczka miała sens, bo mając zero warsztatu, nie wymyślisz sztuczki.
No tak, tak, tak. W sumie tak. Myślę na przykład też o sztuczce, powiedzmy, Pena i Tellera, z akwarium. To jest ta sztuczka, gdzie Teller jest zamknięty w akwarium.
Tak, tak.
Kojarzysz?
Pamiętam. Mhm.
No kto nie kojarzy, nie? No i Pen robi sztuczkę i ten Teller pobija rekord niby Houdiniego, tam 5 minut 35 sekundy i tam 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, takie żarciki tam są. No i w sumie jak sobie uświadomię, jak wyglądał ich proces twórczy, to nie wiem, czy to była właśnie sztuczka do historii, czy historia do sztuczki. Bo tak zagmatwanej... Chociaż może to tam bardziej spontaniczność działała, na zasadzie tak jak u nas jest troszkę. Czasem coś robimy, potem pomyślimy, a jednak lepiej to zrobić tak. I potem już ten pomysł zostaje
tak,
na wieczność.
Ej, żeby tutaj lepiej to pokazać, albo żeby lepiej przejść do pewnego etapu w całej sztuczce, będzie fajnie na przykład zrobić taki efekt, żeby do tego doszło, żeby to podkreślić. To wydaje mi się, że to zawsze tak działa.
Mhm. A to jest znowu tak jakby praca na tych emocjach, na których ja wcześniej się nie skupiałem w swojej karierze solowej i też mam wrażenie, że większość iluzjonistów się nie skupia, nie? Czyli coś chcemy wyciągnąć ze sztuczki i tak jakby robimy maksymalne dobro, które można w tym momencie wyciągnąć z jednego efektu. Dlatego na przykład nasze efekty nie trwają tam 2 minut, tylko czasem troszkę więcej.
Tak, no wydaje mi się, znaczy to jakby robienie pojedynczych efektów, gdzie rzeczywiście wymyślasz efekt, możesz zrobić do niego jakąś otoczkę historyczną i potem go pokazujesz, no jakby okej, działa, ale jest to jak pojedynczy efekt, który sam w sobie nie jest aż tak spektakularny, jeżeli nie ma dobrej otoczki. A no i teraz... zazwyczaj, tak?
Mhm, no mów.
Że zazwyczaj najlepiej wydaje mi się działa to tak, że bierasz efekt, który chcesz pokazać, albo który wydaje ci się, że będzie dobrze oddawał, załóżmy, całe założenie programu. Potem do niego dorobiasz historię, jak do tego dojść, do przeprowadzenia tej sztuczki, a w międzyczasie dodajesz jeszcze kolejne elementy, wszystko sobie składasz taką jedną wielką kupę gliny i masz potem jakby jakąś z tego... figurkę, postać, cokolwiek, coś, co reprezentuje to, co stworzyłeś, tak obrazowo mówiąc.
Mhm. Ja teraz w ogóle przy okazji tworzenia tego podcastu, jak zaczęliśmy fazę koncepcyjną, no to używałem tej aplikacji Simple Mind Light z tą mapą taką myśli. Kurde, ja myślałem, że to jest taki fake, w sensie, że to na mnie nie będzie działać, bo jestem ogólnie sceptyczny takich narzędzi typowo rozwojowych. Wiem, że może nie wyglądam takiego gościa, ale jestem zawsze tak podchodzę z wielką ostrożnością, bo wydaje mi się, że to bardziej szkodzi niż pomaga. Ale w ogóle ta mapa myśli jest super. I w sensie teraz wiem, że każdą sztuczkę tak jakby będę przerabiał przez tą mapę myśli, bo sobie może tak fajnie... Znaczy to można też za pomocą zrobić kartki papieru i ołówka, tylko że dla leniwych grubasów jak ja... No to dużo lepsze jest rozwiązanie aplikacyjne, ale to też mogę polecić komuś, jak ktoś chce.
Jest na pewno mnóstwo rzeczy, które łatwiej się wymyśla, wymyślając najpierw historię, którą chce się pokazać.
Tak, ja w ogóle odkryłem, że myślenie w dwie osoby to jest zupełnie coś rewolucyjnego.
Znaczy, dlatego już wiem, dlaczego... Myślenie w dwie osoby, które się znają, może tak dodam.
No ale znaczy jak się nie znają, znaczy na studiach sobie pomyśleli, jak myśleliśmy, to też było w sumie ciekawe, tylko niektórzy się na przykład bali coś powiedzieć, nie? Bo to już zależy od osobowości. My no się znamy dobrze,
a my sobie tak... przerywamy, my sobie dokuczamy jeszcze przy okazji i wchodzimy sobie w słowo.
No tak, no bo się znamy już przez 20 lat prawie.
Nie 18 jakoś.
No prawie 20, nie powiedziałem.
Pełnoletnia znajomość to jest.
No właśnie, więc my tak jakby znamy swoje punkty niektóre, ale... Ale co? Ale no właśnie, praca w ogóle w grupie, dlatego ja na przykład teraz sobie uświadomiłem, dlaczego taki Darren Brown ma miliard pomysłów po prostu, które są super i są strzałem w dziesiątkę, bo on to tworzy z tym Connorem, z Andy Neimanem, którzy mu piszą scenariusze różne, jeszcze z innymi ludźmi od Creative Thinking i Design Thinking, to jest po prostu niesamowite, jak praca w grupie, dlatego też polecałbym każdemu, nawet iluzjoniście solowemu, jakieś takie mastermindy albo zapisanie się właśnie do jakiegoś, nie wiem, czy to klubu, to jest dobre słowo, bo kluby są często miejscem schadzek i głupich zabaw i żartów i obgadywania. Chociaż nie wiem, czy iluzjonistyczne. W żadnym nie byłem nigdy. To nie będę tutaj oskarżał. Ale to tak trochę jest.
Również nie byłem.
Ty byłeś?
W iluzjonistycznym nie.
Aha, a w jakim byłeś?
W klubie takim imprezowym.
A w klubie imprezowym. Aha, no to rzeczywiście. No, ale tam już był konkretny cel, tak? Czyli impreza.
No, tak, tak.
No w klubie iluzjonistycznym może być troszkę inny cel. Na przykład robienie sztuczek.
Bardzo możliwe, nigdy nie byłem, nie wiem.
Ale to też działa troszkę taka zasada psychologiczna hamowania społecznego, czyli jak jest dużo ludzi, to się troszkę rozprężamy i już tego nie robimy, bo zwalamy na innych. Ale w każdym razie warto mieć taką drugą osobę, z którą można coś tam pogadać, ponegocjować, bo na przykład ja kiedy mam genialny pomysł, to ty jesteś, w sensie ty, Michał, jest tą osobą, która zawsze mnie z nieba, z chmurki takiej pięknej, na której siedzi Zeus, ściąga pod ziemię, niczym ten krecik z czeskiej bajki. Czy z czechosłowackiej.
Właśnie. Co?
No. Z takim typowym, urodzonym pesymisto-realistą.
Tak. I jestem z tego idealistą. Dumny.
No, dobrze jest mieć takiego ciebie czasem.
No, dziękuję.
Tylko czasem. To miłe. Wobec tego robimy woltę do kolejnego pytania, zupełnie na temat. Czy warto nałożyć na siebie granice kreatywności? Czyli myśleć o tym, co jestem w stanie zrobić tu i teraz. Czyli tu chodzi mi o to, że nie wiem, czy pamiętasz, ale tworząc też ten nowy program, ja mówiłem o tym, żebyśmy zrobili jakąś ucieczkę. Tak nagle ze skrzyni, tak po prostu. No i to wiadomo, to jest kwestia dodatkowych pieniędzy, które tam kilkaset złotych trzeba było na to wyłożyć. I pytanie, czy jest sens to robić i czy nakładać na siebie granice kreatywności, czy po prostu myśleć o tym, że uda mi się zniknąć krzywą wieżę w Pizie albo wieżę Eiffla w Paryżu.
To znaczy tak, jeżeli nie mamy ograniczeń czasowych, tak jak na przykład musimy wymyślić program na za miesiąc, tylko po prostu jest to taka burza mózgów i lecimy po prostu z karabinem pomysłów i wymyślamy jakieś rzeczy, które może zrobimy, może nie. Nie ma absolutnie powodu, żeby się ograniczać jakkolwiek, bo jakby ograniczenie się na etapie wymyślania jest, wydaje mi się, bardzo niedobre, jest złe.
Dopiero nie wiadomo, na etapie, jakie zasoby będziesz miał za 5, 10, 15 lat, nie? I w sumie można tylko pomóc zawsze wrócić.
Mogą one iść do jakiegoś skarbczyka, gdzieś schowane w szufladce i czekać na lepsze czasy, na lepsze wypłaty i tak dalej. Załóżmy sztuczka z, nie wiem, z jakimś odkurzaczem, który kosztuje 1500 zł, na którego teraz cię nie stać, będzie cię stać za 2 lata i będziesz mógł zrobić tą sztuczkę. Więc na samym etapie wymyślania...
Chyba za 20.
No dobra. No. Więc samo ograniczenie się na etapie wymyślania jest bardzo złe. Po prostu im więcej wymyślisz, tym tak naprawdę lepiej dla ciebie, tym lepiej działa twoja kreatywność, twoja wyobraźnia, twoje myślenie. A jednocześnie jakby myśląc, wymyśliłeś rzecz, wiesz, że nie możesz jej zrobić teraz, ale będziesz mógł być może kiedyś, nie odrzucasz jej. Krytyczne myślenie też jest bardzo ważną rzeczą w takim przedsięwzięciu, jakim jest iluzja.
Zwłaszcza, że to jest troszkę też kwestia operacjonalizacji w przypadku sztuczek iluzjonistycznych. Na takiej zasadzie, że jak chcesz na przykład zniknąć sobie krzywą wieżę w Pizie, to możesz to inaczej zoperacjonalizować. Na przykład weźmiesz figurkę tej wieży i jakąś ją znikniesz na scenie. Nie? Czyli to, w sensie to jest, wszystko jest kwestią tak jakby operacjonalizacji, ale sam pomysł może zostać. Ja w ogóle teraz do pomysłów mogę polecić kolejną aplikację. Ja będę jakimś takim gadżeciarzem na tym podcaście.
Ale teraz kupimy ci kurtkę, aplikacji, gdzie będą wszyscy sponsorzy wyszyci na niej.
No właśnie, ale jakby co to zapraszamy reklamodawców.
Oczywiście.
A ja mogę polecić aplikację Pocket. Nie wiem, czy kojarzysz Pocket?
Nie. Rzadko używam tego typu rzeczy.
Aha, no ona jest na komputerze, na każdym telefonie, znaczy w różnych sklepach i ona po prostu działa w ten sposób, że sobie zapisujesz z internetu to, co cię zafascynowało albo jakieś swoje myśli i tutaj się tak jakby trzyma na takich naklejkach, powiedzmy. I to jest fajne, że potem można wrócić po czymś, na przykład wpisujesz, co chcesz konkretnie z tego Pocketa, jak ja tam na przykład mam 100-200 rzeczy, no to fajnie do tego wrócić i wiesz, masz tak jakby gotową już bazę do tego, żeby na czymś działać, bo czasem jest tak, że coś zobaczysz fajnego, ale potem nie zapiszesz tego albo ci umknie i dupa. Mhm. No, także to też, jak ktoś...
inna sprawa, że przed nikim nie odpowiadasz swoimi pomysłami, tylko przed samym sobą, ewentualnie partnerem ze sceny, no ale jeżeli już decydujesz się z kimś to robić, to macie do siebie zaufanie. Więc to nie jest tak, że nie, ten pomysł będzie głupi, albo ktoś się będzie śmiał, albo to w ogóle nie ma sensu, po co to o tym mówić. Robisz to dla siebie tak naprawdę. I pomysł może być w ogóle całkowicie nierealny, ale jest to pomysł, jest to pewien zamysł, który też pomaga ulepszyć kolejne pomysły, tak mi się wydaje.
Nie wiem, co ty, Michał, na to, ale ja bym zrobił w naszym programie zniknięcie drużyny cheerleaderek z Los Angeles.
I gdzie się pojawią?
No, znikną, pojawią się w garderobie.
A no to tak, jeżeli w garderobie, to tak.
No i to jest właśnie odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. On nie powie, że to jest niewykonalne. Po prostu tak to zrobimy kiedyś i tyle.
Mhm.
No dobra, jeszcze mam tak jakby dwie kwestie, które są bardzo chyba ważne, jeśli chodzi o współczesną iluzję, bo jest taka tendencja do tego, że współczesna iluzja i współcześni iluzjoniści młodego pokolenia zwłaszcza korzystają z rekwizytów, które są małej wielkości. Tu już nie ma skrzyń, nie ma już nie wiadomo jak wielkich mechanizmów, dźwigów, wyciągarek, uciągów różnych itd., tylko zazwyczaj korzysta się z talii kart, jakichś sznurków, jakichś małych rekwizycików, puszki, coli. Bardziej to się przeniosło, zauważyłem, w taką strefę troszkę street magic. Czyli już nie ma wielkich, ogromnych iluzji znikania i lewitowania, tylko bardziej jesteśmy... Iluzjoniści teraz troszkę przypominają takiego Davida Blaine'a z początków jego kariery, czy Chrisa Angela. Nawet jeśli chodzi o iluzjonistów takich scenicznych, występujących na eventach firmowych i na weselach. No i teraz pytanie. Czy pack small, play big, to jest dobra strategia? Na naszym przykładzie.
Wydaje mi się, że ciężko powiedzieć tak naprawdę.
Wydaje mi się, że ciężko powiedzieć, wiadomo, to jest dobra odpowiedź.
Jesteśmy ograniczeni przez wiele czynników, które mogą powodować, że to jest jedyne rozwiązanie, jakie możemy mieć, bo to może być to, że nie mamy żadnej firmy, która by nam transportowała jakieś większe rzeczy, to, że nie każde miejsce, w którym występujemy, może sobie pozwolić na posiadanie jakichś większych rzeczy, typu właśnie jakiś skrzyń czy czegoś, bo możemy występować w jakimś barze.
Ale Michale, stop. Chyba tak, nie odrobiłeś tak. Zajęć z rozwoju osobistego. Przecież ograniczenia są tylko w naszej głowie.
No, a gdzie indziej mają być?
No, mówiłeś, że ograniczeniami jest firma transportowa.
No tak, w naszej głowie to jest, bo gdybyśmy mieli lepszą głowę, byśmy mieli lepszą pracę i pieniądze na firmę transportową.
Dziękuję, wyjaśnione.
To w ogóle głupie jest strasznie mówić, że ograniczenia są tylko w naszej głowie. Oczywiście, że nie są.
Ale, no oczywiście, no, że nie są.
Aż musiałem to powiedzieć, bo po prostu, no.
No ale ja to specjalnie powiedziałem, to nie jest
wiem,
tak, że...
Wiem.
Ja jestem tym trolem z internetu.
Więc, a tak. Więc po prostu czasami jesteśmy zmuszeni do tego, a czasami chcemy. Chcemy, żeby to wszystko było szybkie, łatwe i dostępne dla nas. Chcemy, żeby nie musieć targać się z milionem rzeczy, bo po prostu jesteśmy wygodni, leniwi, albo po prostu dbamy o swój kręgosłup. I wydaje mi się, że nie ma w tym nic złego. Jeżeli potrafi się stworzyć show, dobre show, które będzie operowało tylko wśród niewielkich rekwizytów, które zmieścimy w jednej walizce, super. Nie potrzebujemy wielkich rzeczy. Jeżeli z kolei chcemy zrobić coś wielkiego, chcemy zrobić efekt, który będzie zawierał tego typu elementy i mamy możliwość, żeby to zrobić, również super. Nie ma tutaj złej odpowiedzi, nie ma tutaj złego rozwiązania.
Mhm. Ja też ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że kiedy już tak jakby dopracowałem ten swój solowy program, z którym tam chwilę jeździłem, to ja miałem coś takiego, że miałem całe show w jednej walizce takiej od babci jeszcze z PRL-u, ona jest ta walizka.
Pamiętam.
I do tego miałem tą moją skrzyneczkę. Wiesz, którą?
Tak.
Tą, którą teraz też wykorzystujemy zresztą. I to było dokładnie tak jakby całe show na godzinę zabawy, nawet ponad czasem. I to było super z tego względu, że to nawet jeśli czasem na przykład nie masz dostępu do auta, a czasem na przykład tak się może zdarzyć, że coś się wysypie, tak jak mi teraz poszedł tam chyba alternator i stacyjka i wkładka do stacyjki, jest zabawa, no to wiesz, jakby był pokaz, to ja jestem w stanie wsiąść do pociągu czy do busa i jechać, to nie ma żadnego problemu.
Dokładnie.
No tak. I też pamiętam, jak u twojej mamy na urodzinach to było, tak?
Chyba tak.
Czy imieninach? Urodzina chyba, jak występowałem.
Raczej
to tak...
urodziny.
A, no to niby miałem tylko 300 metrów do miejsca zabawy, ale gdybym miał więcej rekwizytów, to z pewnością byłoby to bardzo uciążliwe. I gdyby...
Zwłaszcza, że często są schody.
No tak, to jest
też... targać.
Tak, no, w sensie my też wychodzimy z takiego założenia, przynajmniej ja wychodzę, ale pewnie Michał też, że jeśli można coś zrobić małym nakładem, to można to zrobić i warto to zrobić.
Dokładnie.
Jeśli tutaj taki sam efekt. Nie, bo w przypadku... Bo ja teraz nie sądzę, żeby ludzie jakoś bardzo się hype'owali i czekali... Znaczy hype'owali, żeby bardzo czekali na lewitację asystentki w pokazie iluzjonisty. Nie wiem,
tak,
czy to jest takie...
Tak, myślę, bo zgadzam się z tym.
Nie ma takiego zapotrzebowania teraz na takie wielkie iluzje, bo w sensie to, co jest, to wystarczy. Wystarczy humor, dobra charyzma, jakieś dobre żarty i po prostu ludzie muszą się bawić. A nie chodzi teraz o to, żeby pokazać, że iluzjonista jest takim wielkim panem magikiem, który potrafi super rzeczy, bo każdy wie, że magia nie istnieje w tym momencie. No chyba, że są dzieci, no to one jeszcze tego nie wiedzą. Ale bardziej chodzi o to, żeby się ludzie dobrze bawili na eventach firmowych czy weselach, tak jak...
Tak, my, często... No. Dwie, trzy mniejsze sztuczki, które nie będą pokazywały, jak bardzo utalentowany jest iluzjonista, tylko po prostu pokażą jakiś fajny efekt, jest lepsze niż sztuczka, gdzie iluzjonista skacze do basenu z rekinem, a tak naprawdę zamienia się w gołębia i ląduje 100 metrów dalej.
Piękny przykład. Ale, ale no, to prawda.
Chodzi mi o to, że jakby... Nie jest aż tak ważne, może to źle brzmi, ale nie jest aż tak ważne, nie są aż tak ważne umiejętności przeprowadzenia sztuczki, czyli właśnie rekwizyty, czyli właśnie wszystko, co mamy do zrobienia sztuczki, tylko sam efekt.
No dokładnie, a nawet reakcja po tym efekcie, która jest ze strony publiczności.
No tak, to już.
Czyli bardziej odebranie tego efektu, nie?
Mhm.
Na takiej płaszczyźnie troszkę emocjonalnej, no bo też ludzie mają tak, że wiele błędów poznawczych nas otacza i nasz mózg jest troszkę niewydolny, jeśli o to chodzi, więc ludzie bardziej pamiętają emocjami taki pokaz. Mhm. I potem nie będą mówić, że pan wyciągnął karty, tutaj coś kazał zrobić i tak dalej, tylko oni powiedzą albo o efekcie końcowym, albo że po prostu się dobrze bawili i tak to będzie działać, więc jeśli można taki sam efekt w postaci zadowolenia, radości, uśmiechu na twarzy i dobrze spędzonego czasu sprawić ludziom za pomocą jednej talii kart, co za pomocą tak samo wielkich lin, dźwigów i skrzyń, no to czemu by nie skorzystać tylko z kart?
Mhm.
To jest chyba rozwiązana sprawa na zawsze. Amen.
Na przykład wydaje mi się, że o wiele bardziej efektowne dla widza będzie, jeżeli zrobimy sztuczkę, gdzie jakby nie, nagle wybrana karta przez widza pojawia się w jabłku, puszce, czymkolwiek, niż gdybyśmy na przykład mieli robota, który potrafi taką kartę złapać w locie i wie konkretnie, która to karta. Chociaż nie, wydaje mi się, że tak, że nadal byłoby z mniejszą ilością rekwizytów byłoby to bardziej efektowne dla widza niż po prostu wielka rzecz, która robi to za ciebie.
No tak, bo teraz też jest taka tendencja do tworzenia jakichś przekombinowanych efektów. Nie wiem, czy też to zauważyłeś.
Ale... A jakiś przykład możesz podać?
W sensie przykład takiego efektu?
Przekombinowanego, tak, bo tak nie przychodzi mi nic do głowy.
Znaczy, na przykład oglądając sobie nie ostatni sezon Fullas, bo tego jeszcze nie widziałem najnowszego, ale ten przedostatni, no tam był jakiś na przykład ludzie w stylu przebrał się za... Znaczy, sobie dał taką... Nie wiem, czy może to był trzeci albo czwarty sezon, ale chodzi o to, że koleś się przebrał w jakiegoś takiego robota czy coś i miał takie jakby... taki zbiornik, w którym tak przy plecach i tak jakby przy brzuchu. Nie wiem, czy rozumiesz. Taki zbiornik, jak roboty mają na plecach.
A tak.
Że tam można otworzyć taki składzik i tam jakieś karty wrzucało. I wtedy się myślałem, po co to wszystko jest? To jest idiotyczne. Chodzi tylko o to, żeby on tą kartę przetransportował z jednego miejsca do drugiego. Czyli
no,
klasyczna
dokładnie.
Sztuczka. Nie? Ale tak przekombinowane totalnie, że ja naprawdę nie wiedziałem, co ja robię, gdzie ja robię i po co ja to oglądam. Ale no dobra, tak. No, to jest jeden przykład, a jest takich przykładów no, troszkę więcej, ale też nie chcę ośmieszać po nazwiskach innych.
No jasne.
Nie akurat tego pana chodzi. Nie pamiętam z nazwiska, ale pamiętam z efektu. Do dziś mi się to śni. Koleś wyszedł, kurka, jakieś karty tam babka wrzuciła i karta w niemożliwej lokalizacji. No ale fajny efekt. No dobra.
I też jedna rzecz dalej. A dobra, to nie idźmy jeszcze
znaczy,
dalej.
Jedna rzecz a propos jeszcze tego, że warto sobie tak jakoś ten pokaz spakować, to jest to, że czasem nie wiemy do końca, gdzie występujemy. No, to jest na takiej zasadzie, że iluzjoniści jeszcze nie mają tak jakby wypracowanego systemu z managementem i tak dalej. Znaczy, więksi może mają. Jeśli chodzi o Maćka, Magika Y, czy Maćka Pola, czy innych tych, takich już większych troszkę, to jest z pewnością tak, że mają jakiś reader techniczny, nie jak kabareciarze, czy stand-uperzy. No ale tak. Ci mniejsi iluzjoniści raczej nie mają, no bo po co? No, nie znam zbyt wielu iluzjonistów.
No to kosztuje, po prostu, no.
Znaczy, no my będziemy mieć w ogóle reader techniczny, ale musimy go zrobić.
No właśnie.
Chociaż nam tak naprawdę on nie jest potrzebny, mamy tak show skonstruowane, że możemy je zagrać w każdych warunkach. Czy to scena będzie tak. na podejście, czy...
To była jedna z rzeczy, którą braliśmy, znaczy wokół której też budowaliśmy to show, żebyśmy mogli je zagrać praktycznie wszędzie.
No tak, i tu sobie właśnie nałożyliśmy te ograniczenia, o których rozmawialiśmy na początku, nie?
Tak.
Czyli już wyszliśmy z założenia, że występujemy w każdej możliwej lokalizacji i nieważne, czy będzie 360 stopni publiczność, czy będziemy wyżej, czy będziemy niżej, czy będzie światło z przodu, czy z tyłu, to my i tak możemy to zagrać, to tak samo będzie bawić
i uczyć.
Entertainerować. Takie albo... słowo nowe. Tak, to jest nowomowa.
Nowomowa.
Ale też bym się zastanowił nad tym readerem technicznym, jeśli chodzi o iluzjonistów, którzy nas słuchają. Bo to chyba warto takie coś wprowadzić, ale ja mam wrażenie, że większość iluzjonistów w Polsce nie ma jeszcze jaj do tego.
O, proszę.
Bo ja wiem, że na przykład jak są negocjowane stawki za pokaz, no to ktoś jest w stanie zejść ze swojej stawki, powiedzmy 1500 za 30 minut i podać stawkę na zasadzie tam 700 zł, czyli schodzi dużo. I wiesz, chodzi tylko o to, żeby mieć pokaz za połowę mniej.
Nam o to nie chodzi.
Nam o to nie, znaczy, no nie, bo ja uważam, że granie ceną jest najgłupszym graniem, jakie można wymyślić marketingowo.
Zgadzam się.
No, więc taka to jest historia. No i na koniec pytanie, na które każdy czeka. Kto u nas jest twórcą, a kto jest bumelantem?
Ja mam odpowiedzieć?
No ty, proszę bardzo.
A ja, dobrze, ja jestem bumelantem, ty jesteś twórcą.
No nie, właśnie nie mam już takiego podziału.
Aczkolwiek, no tak naprawdę to nie. Aczkolwiek ty wymyślasz więcej, wiesz więcej.
No bo ja znam więcej, to jest oczywiste.
Tak, dokładnie. Ale no to tak jakby... Ja po prostu czasami wymyślę coś ciekawego, genialnego i w ogóle, że się zachwycasz, a ty często masz dobre pomysły, na które ja mówię, no dobrze. No i tak to działa.
No bo ja też trochę jestem takim cenzorem iluzjonistycznym, widzę, bo ty na przykład dasz jakiś pomysł i ja mówię, czy to jest wykonalne, czy nie. Czasem tak jest, nie?
Często nie jest wykonalne, aczkolwiek pomysł był. Tak.
Znaczy, może wykonalne jest, ale dziwnie wykonalne, tak jak mieliśmy ten opener ze zwierzętami.
No tak, tak. Wydaje mi się, że jestem kreatywniejszy, niekoniecznie w samej sztuce iluzji, ale ogólnie jestem kreatywniejszy.
Niż ja?
Tak.
Taki jesteś?
Tak, właśnie tak.
To jest koniec tego podcastu, był ostatni odcinek Klubu Czarnej Magii.
Klub się rozwiązał.
Po dwóch spotkaniach prawie, no niecałe.
To i tak nieźle. Lepiej niż ostatnio. Nie lepiej niż ostatnio.
Nie. Ale no dobrze. Czyli u nas nie ma takiego podziału, bo też na przykład w duecie, jakbyśmy odnieśli się do Pena i Tellera, ja ciągle daję te nawiązania, ale też jakoś przypominamy, bo nie znam takiego drugiego duetu, takiego w podobnej konwencji, to zauważyłem, że ja jestem takim bardziej Tellerem, bo nie dość, że jestem niższy, to jeszcze jestem takim bardziej mózgiem iluzjonisty. A ty jesteś tym Penem, który...
Tylko ty o wiele więcej mówisz niż ja.
A nie, no to tak.
To się
ja
troszeczkę
bardziej...
kłóci.
No właśnie, my jesteśmy duetem po prostu nie z tej ziemi.
Znaczy, ty robisz praktycznie wszystko, ja robię praktycznie nic i dzielimy się 50-50.
No to jest dziwne. Muszę pomyśleć nad tym rozwiązaniem. Coś mi nie wyszło w życiu. No ale trudno. No dobra, czyli mamy chyba wszystkie pytania. Na wszystkie pytania odpowiedzieliśmy. Dlaczego zawsze warto zaczynać od końca? To powiedzieliśmy. A czy zawsze warto? No właśnie, to też nie, tak tej kwestii nie rozwiązaliśmy. Troszkę inaczej, ale to już słuchacze wiedzą. W ogóle mam taką informację dla ciebie, Michale, bo zbliża się WOŚP.
Tak.
I ja zauważyłem, że Andrzej Poniedzielski na Allegro wystawił audycję radiową, że można po prostu licytować audycję radiową z nim przeprowadzić. No i proszę
o,
ciebie.
Pan Andrzeja bardzo lubię.
No ja też. No i cena była 1000 zł, no to zalicytowałem. Aha. Proszę ciebie, prowadziłem.
Panie.
Przez całe 5 minut,
panie.
A teraz cena już wynosi 5000 zł i już nie licytuję, z wiadomych powodów.
Nie wiem dlaczego.
No ja też nie w sumie, no ale nie, w każdym razie, jeśli ktoś chce zobaczyć w ogóle tą licytację, to może śmiało ją znaleźć na Allegro. A i co, jeszcze jedna rzecz, W ogóle, Michale, to też taka prywata, ale wróciłem do Andrusa i Poniedzielskiego. Po prostu oglądam wszystkie filmy na YouTubie, jakie są z nimi.
Myślałem ostatnio o nich.
Pomyślałem, że tego poczucia humoru brakuje w moim życiu. Moje życie jest czarno-białe przez to.
W ogóle w Polsce brakuje tego poczucia humoru.
No tak, no znaczy teraz tak tą lukę my wypełniamy, no ale wiesz, to jednak i tak jest mało, jakby na całą Polskę.
Tak. Dużo bold statements było w tym podcaście.
Dużo, dużo, ale w odcinku 10 zrobimy odcinek rymowany i będziemy wymyślać wiersze na żywo.
Dobra.
I się zabawimy w Andrusa i Poniedzielskiego. No dobra.
Dobrze.
I na koniec jeszcze masz coś, czy nie masz tej super serii polecajka, którą tytuł musimy zmienić, tak? Ale w następnym odcinku.
No tak, myślę, że w każdym odcinku będziemy mówić, że w następnym odcinku trzeba
tak,
to zmienić.
Tak, właśnie myślałem o takim rolling joke'u. To w następnym odcinku zmienimy polecajkę, a słyszałem, że nie masz polecajki.
Ale mogę polecić, żeby wpłacić na WOŚP. Ja to zrobiłem i polecam, żeby to zrobić.
Ja wpłaciłem, ale moich pieniędzy nie chcieli, bo mnie przebili w licytacji, więc pewnie dopiero jak już nadejdzie akcja i zbieranie do puszek, to wtedy. A ja mogę polecić co? A dobra, to ja polecę to, co mam napisane w sumie, bo sobie przygotowałem wcześniej. Jeśli ktoś jest zainteresowany w ogóle takim właśnie mechanizmami różnymi, którym ludzie ulegają, i to są głównie mechanizmy psychologiczne, jakieś heurystyki różne, wszystkie błędy poznawcze, które Michał doskonale zna i które każdy iluzjonista w sumie powinien znać, bo to jest taka zupełna podstawa, no to polecam książkę Daniela Kahnemana, książka Pułapki umysłu, strasznie długa, nudna, ja jej nigdy nie przeczytałem od początku do końca i nie będę się wymądrzał, że ją przeczytałem, bo ona jest dla osób inteligentnych, ale kilka rozdziałów z niej można na pewno przeczytać, bo jest po co. Wydaje mi się, że w ogóle to fajnie tłumaczy gry hazardowe, na przykład takie lotto, czy te różne takie rzeczy. To dlaczego warto w to nie grać? Chociaż nie dosłownie, ale między wierszami tak. Więc to serdecznie mogę polecić. No i co? I w sumie powoli zbliżamy się do końca, tak jak od samego początku zbliżamy się do końca. To było drugie spotkanie Klubu Czarnej Magii i przypominam, że możecie nas słuchać na różnych platformach streamingowych, między innymi na tych największych, czyli na tych gigantach, pod tytułem, proszę ja was, Apple Podcasts, Spotify, bo to też jest popularna platforma, Google Podcast, a także na innych. Jeśli na jakiejś platformie nas nie ma, to znaczy, że nie jest ona wystarczająco dobra dla nas. No
nie
i
płaci
co?
Nam
to było
wystarczająco.
Na tyle. Słucham?
Nie płaci nam wystarczająco.
No dokładnie. No i to by było tyle z naszej strony. Trzymajcie się ciepło.
A my znikamy.